No to co, czas, żeby się pojawił w naszym programie temat głębi wszechświata?
Zawsze.
No ale teraz jest chyba taki dobry moment, bo się takie zdjęcia pokazały, które wzbudziły spore zainteresowanie.
Tak, i można zadać pytanie, dlaczego to zainteresowanie, skąd ono się wzięło. Tym bardziej, że to są pierwsze zdjęcia i to jest przedsmak tego, co będzie przez lata ten teleskop produkował. Przedsmak całej nauki, która będzie uprawiana i pod tym względem bardzo dobry PR-owo ruch, że prezydent Biden pokazuje światu, no prawda, potrafimy nadal, Ameryka jest tutaj przodownikiem w kosmosie. I to rzeczywiście tak działa, dlatego że
no bo jeszcze nie powiedzieliśmy właśnie, co to za zdjęcia.
No właśnie, zdjęcia z teleskopu kosmicznego Jamesa Webba, następcy teleskopu Hubble'a, z najnowocześniejszego obiektu, najnowocześniejszego teleskopu, jaki człowiek, jaki ludzkość, jako nasza cywilizacja była w stanie umieścić w kosmosie. Zresztą, dodajmy, 150 milionów kilometrów od Ziemi, bardzo daleko. Niesamowite z punktu widzenia technologii i inżynierii, która gdzieś tam w tle jest zabawka, którą projektowano i budowano przez 25 lat. I teraz już jest, co więcej działa, działa dobrze, jak widać na tych zdjęciach. I widać na nich też parę rzeczy, które pokazują, że już działa lepiej niż na przykład Hubble, czyli ten teleskop kosmiczny, nazywany dawniej teleskopem kosmicznym nowej czy następnej generacji. Już widać, że nie jest 10 miliardami dolarów wyrzuconymi w błoto, tylko jest początkiem czegoś nowego dla astronomii.
Dobrze zainwestowane pieniądze, tak?
Zdecydowanie
kosmicznie
tak.
Dobrze zainwestowane.
Tak, to warto przypomnieć słuchaczom, bo być może nie każdy się ma okazję orientować, że ten projekt miał dosyć wyboistą drogę na początku swojej realizacji, dlatego że wymyślano, jak go zbudować w zasadzie na bieżąco w trakcie jego konstrukcji. Po drodze rozwiązywano różnego rodzaju problemy techniczne, wymyślano technologie, którymi on się posługuje i tak naprawdę przez pierwszych parę lat wydano dużo pieniędzy, a nie było nic w zamian. To znaczy owszem, zespół pracował, miał coraz to kolejne projekty, ale te projekty nie działały. No dość powiedzieć, że ten teleskop początkowo nawet wyglądało na to, że się nie zmieści na czubku rakiety, która by go miała wynieść na orbitę okołoziemską. Więc pierwszy problem do przeskoczenia. Po drugie wychodziło na to, że w zasadzie nie mamy technologii, która pozwoliłaby utrzymać go w odpowiedniej temperaturze, która umożliwia mu pracę i przebicie wyników Hubble'a. Znowu trzeba było wymyśleć, jak sobie z tym poradzić. Zespołowi się to udało, ale w międzyczasie budżet projektu, który początkowo miał wynieść do miliarda dolarów i wtedy już był uznany za pierońsko drogi, tutaj wzrósł w międzyczasie kilkukrotnie na tyle, że kongres już kręcił nosem, mówił cały czas żądacie od nas więcej pieniędzy, a tylko je wydajecie i z tego efektu nie ma. I dwa razy w historii była już w zasadzie decyzja, żeby zakończyć finansowanie projektu, gdyż on nie miał być ponoć korzystny dla amerykańskiego podatnika. Ja jeszcze pamiętam taką historię, jak w 2011 roku dzieci z całego świata pisały listy do kongresu. Nie, nie, nie przestawajcie finansować tego programu, to jest teleskop przyszłości. Kongres na szczęście posłuchał, no i teraz astronomowie mogą korzystać. Stąd też te obrazki, które obiegły świat, jak niektórzy tam klaszczą, podskakują w momencie, kiedy ten teleskop jest wyniesiony na orbitę. Przypomnijmy, to nastąpiło w grudniu 2021 roku. Czy jak później się rozkłada, gdzieś tam i wszystko działa i on nie ma po drodze żadnej awarii i się wszyscy cieszą i wiwatują i podskakują w tych pokojach kontroli misji, są absolutnie zrozumiałe, dlatego że już nawet na tym zdjęciu, które wybiegło do mediów, które zostało przedstawione najpierw, później na tych czterech pozostałych, które jeszcze się pojawiły na konferencji prasowej, widać już szczególiki, których na tych samych kadrach wykonanych wcześniej najpotężniejszymi teleskopami, które mieliśmy, nie było widać. Tam to czasem były jakieś pojedyncze kropeczki, jakieś być może podejrzewano wypalone piksele, błąd sensora, krótko powiedziawszy, a tutaj wychodzi, że tam z mroków wyłania się jakaś bardzo stara galaktyka albo jakiś gaz czy pył, którego wcześniej nie było widać. I dla naukowców to już jest bardzo wiele. Oczywiście to, co nam przedstawiono, to jest obraz Natomiast za tym stoją surowe dane, które w wypadku każdego z tych ujęć i wszystkich innych, które z takich teleskopów przychodzą, naukowcy później obrabiają godzinami, latami i każdy zespół, który do tych danych się dobiera, jest w stanie coś z nich wyciągnąć. A więc bardzo no, jest to produktywne, kiedy już na tę orbitę trafiło po zakończeniu wieloletniego oczekiwania, no i stąd ekscytacja, bo widać, że nie były to pieniądze wyrzucone w błoto, że to działa. No właśnie, ponieważ Hubble miał określone ograniczenia techniczne, inne teleskopy naziemne czy też orbitalne je mają, oczywiście Webb też je posiada, ale przesuwa granice tego, co możemy, tego, jak daleko, głęboko w czas jesteśmy w stanie i przestrzeń zerknąć. W związku z czym można obrazowo powiedzieć, że przy pomocy przesuwania wcześniej granic i teleskopu Webba byliśmy w stanie cofnąć się 13 miliardów 300 milionów lat wstecz, a więc mniej więcej do czasu 400 milionów po wielkim wybuchu, czyli do 3% wieku Wszechświata znanego nam, jeżeli nasze modele matematyczne są dobrze policzone. A tutaj, na tym pierwszym kadrze, który prezydent Biden przedstawiał, wygląda na to, że być może już dostrzegamy zalążki obiektów starszych, które przy pomocy poprzedniej technologii były dla nas niewidoczne. Dlatego, że jak Wszechświat nam ucieka i zwiększa się droga, która jest potrzebna pomiędzy obiektem a obserwatorem, czyli foton dolatuje do tego obserwatora trochę dłużej, światło, które do tego obserwatora dociera, przesuwa się coraz bardziej ku czerwieni i zaczyna w pewnym momencie znikać z tego zakresu widzialnego. Zamiast tego jest coraz bardziej ciepłem, więc trzeba bardzo precyzyjnych, potężnych sensorów, które schłodzone do temperatur niewiele tak naprawdę większych od zera absolutnego, to ciepło do nas rzeczywiście dostarczone wychwycą, jakoś przetworzą na informację, która jest naukowo użyteczna. Jest takie fajne porównanie, że gdybyśmy mieli teleskop Webba na powierzchni Ziemi i sobie patrzyli na Księżyc, to bylibyśmy w stanie wykryć siedzącą tam i odpoczywającą pchłę, a w zasadzie jej energię spoczynkową, która gdzieś tam została w niej zmagazynowana. I to faktycznie jest taka niesamowita rozdzielczość i taka niesamowita precyzja. No i ten teleskop teraz umieszczony z dala od ciepła atmosfery ziemskiej, właśnie daleko, daleko w przestrzeni kosmicznej, chroniony przed Słońcem odpowiednią tarczą, która go izoluje, po tamtej stronie, gdzie są sensory, jest w stanie nawet osiągnąć 6 stopni tylko ponad temperaturę zera absolutnego, czyli niesamowite warunki, praktycznie nie do osiągnięcia na Ziemi, a dzięki temu taka czułość. I stąd wygląda na to, że na tej pierwszej klatce już się przesunęliśmy z 3% wieku Wszechświata do 2% wieku Wszechświata, czy nawet blisko. Są tam jakieś zalążki starszych obiektów, które oczywiście teraz będą analizowane naprawdę i tych prac będzie na pęczki, one będą produkowane co chwilę, ale to nie jest szczyt możliwości tego teleskopu. To jest na razie demonstracja, że się da. Teraz programy naukowe wycelują go w odpowiednią stronę i nagle się okaże, że to, czego wcześniej nie widzieliśmy, czyli na przykład powstawanie pierwszych galaktyk, powstawanie pierwszych gwiazd. My widzimy, jak powstają gwiazdy i galaktyki, ale młodsze, bliżej nas. To już jest kolejna generacja, ale jak powstały te pierwsze? Matematyka nam to opisuje, kosmologia wie, jak to się powinno było zadziać, ale teraz będzie obserwacyjne potwierdzenie. To jest coś, czego do tej pory nie mieliśmy. Być może się okaże, że szczegóły tego procesu są zupełnie inne, niż sobie wyobrażaliśmy do tej pory. Pewnie podręczniki do astrofizyki, do kosmologii, do astronomii w najbliższych latach będą dzięki temu, co Webb ma szansę zrobić, co będzie obserwował, będą przepisane na nowo. Stąd ta ekscytacja, stąd o tym rozmawiamy dziś.
No właśnie, bo myślę, że były takie osoby, które powiedziały, no tak, bo jak człowiek zrobił jakiś pierwszy krok na Księżycu na przykład, no to to było wydarzenie, ale zdjęcia, no wszyscy robimy zdjęcia.
Wszyscy robimy zdjęcia, ale dla astronomii zdjęcia to jest w tej chwili praktycznie wszystko. To znaczy, nie można przeprowadzić eksperymentu w innych naukach doświadczalnych czy przyrodniczych. Właśnie eksperyment jest bardzo często metodą badawczą. Astronomia ma tylko, poza modelami i matematyką, tylko obserwacje. Od obserwacji się zaczęło, na tym polega i to jest cały czas konfrontacja tego, jak nam się wydaje, jak rozumiemy wszechświat, z tym, co obserwujemy. Jeżeli pasuje, super, ale cały czas szukamy dziury w całym i staramy się, żeby ta dokładność była jak największa. I to popycha zrozumienie i przesuwa kolejne jego granice coraz dalej. W tym przypadku mówimy o okresie, który póki co właśnie był tylko opisany teoretycznie i wyobrażony. Pod to jest ten teleskop zoptymalizowany, chociaż kilka innych rzeczy też jest w stanie robić dobrze, o tym zaraz możemy powiedzieć. No i efekt jest taki, że w zasadzie za parę lat my zaczniemy wymyślać nowe pytania, których sobie do tej pory nie uświadamiamy. Na przykład właśnie o to, co to są za obiekty, które tam zaczynamy dostrzegać, które wyglądają trochę inaczej, albo dostrzegać, że pewne mechanizmy działają inaczej, albo okaże się, że proporcje gazu i pyłu we wczesnym wszechświecie są trochę inne. Albo dostrzeżemy moment zlepiania się pierwszych gwiazd z tej pierwotnej materii, z pierwiastków, które powstały po wielkim wybuchu. Może jak będziemy mieć szczęście, to namierzymy precyzyjnie dokładnie ten moment. No i zweryfikujemy swoje obliczenia teoretyczne. Niesamowita historia. Stąd naprawdę świat naukowy, zwłaszcza astronomowie, no tutaj tę ekscytację są uprawnieni, żeby ją odczuwali. To bez dwóch zdań. Natomiast właśnie powiedziałem, że cel kosmologiczny i ten zasadniczy teleskopu Webba jest taki, ale on na przykład, i to też pokazało jedno ze zdjęć w trakcie konferencji prasowej przedstawionych, jest w stanie dosyć dobrze szukać planet w takiej strefie, która się potencjalnie nadaje do zamieszkania. Planet pozasłonecznych, dodajmy, tak zwanych egzoplanet. Dlatego, że pokazano zdjęcie atmosfery tak naprawdę, czy wykres widma atmosfery jednej z planet znajdującej się lata świetlna od nas, która jest mniej więcej, no troszeczkę mniejsza od Jowisza, trochę mniej masywna, ale wyraźnie sygnaturę chemiczną wody, pary wodnej w jej atmosferze byliśmy w stanie wykryć, co wcześniejsze instrumenty badawcze, no czasem się zdarzało, owszem, ale nie z taką precyzją. To było na zasadzie ok, potencjalnie jedno, dwa trafienia. Tutaj tych trafień z tego, co pamiętam, w widmie jest co najmniej 5. I to też pierwsza lepsza planeta, którą zobrazowano. Dodajmy, te teleskopy wcześniejszej generacji często potrzebowały wielu dni, miesięcy, lat, żeby określone obserwacje razem złożyć, potwierdzić, no i żeby było. Tutaj dopiero co mieliśmy zdjęcia kalibracyjne, teleskop nie robił użytecznych naukowo zdjęć, natomiast chwilę popracował i już kilka, no, niesamowicie precyzyjnych, dokładnych wyników naukowych. Dodajmy, że na przykład to zdjęcie pierwsze, które pokazał prezydent Biden, powstawało w 12,5 godziny. Analogiczne z teleskopu Hubble'a, na którym widać nieco mniej, to było 50 dni łącznej ekspozycji zbieranej na przestrzeni 10 lat. Także przepaść. W wypadku tego poszukiwania planet pozasłonecznych również tutaj ten wynik się pojawił dosyć szybko. Inne kadry, które przedstawiają na przykład obszary gwiazdotwórcze, gdzie się rodzą maleńkie gwiazdki, po raz pierwszy płoną, się rozgrzewają i tam widać, jak to wszystko się zaczyna.
Czy to jest to zdjęcie, które tak przypomina trochę krajobraz górski?
Tak, tak. To jest to. Tak, ono jest niesamowite i znowu znajdziemy w archiwach wcześniej wyglądające niemalże identycznie, bardzo podobne, bo rejon fotografowany jest ten sam, ale ilość szczegółów, zwłaszcza jak się powiększy, jak się otworzy te zdjęcia w pełnej rozdzielczości, to się okazuje, że właśnie dużo lepiej widzimy, jak te struktury zagęszczenia materii się układają, jak to wszystko tam powstaje. Często wychodzi więcej gwiazd tam, albo okazuje się, że one są jeszcze troszeczkę inaczej rozmieszczone. Informacja o tym, jak tam przepływa, czy pył, czy gwiazd, jak działa grawitacja, to już bardzo nam wiele pokazuje. I też rewiduje troszeczkę nasze rozumienie tego rodzaju obiektów. Mgławice planetarne, które też były zobrazowane na tych zdjęciach, tak samo. Także nowa nauka, można by powiedzieć, efekt rewolucyjny, chociaż sam teleskop jest w zasadzie ewolucją tego, co było wcześniej.
To jeszcze o tym chyba teleskopie, o jego możliwościach, słów kilka, o jakichś innych możliwościach niż te, o których mówiliśmy dotąd.
Tak, wspomniałem o poszukiwaniu planet pozasłonecznych. To nie jest jego główny cel naukowy, ale też się do tego nadaje. Oczywiście jest wiele teleskopów wyspecjalizowanych temu zadaniu, ale z racji tego, że teleskop Hubble'a pracuje w zakresie podczerwonym i dosyć dobrze sobie radzi z obiektami troszeczkę skrytymi za takim kocykiem skórzu, z gazu, to też pomoże odnaleźć obiekty, które do tej pory no, być może wydawały się nam, że tam są albo były potencjalnymi tak zwanymi kandydatami do dalszych badań. Natomiast tutaj no, okazuje się, że jesteśmy w stanie zerknąć wręcz w atmosfery takich planet, coś dowiedzieć się na temat ich składu chemicznego, wytypować te, które warto być może badać w pierwszej kolejności, mogą być dla nas, dla ludzkiej cywilizacji interesujące. No a przy okazji okazuje się, że rozdzielczość tych badań jest naprawdę bardzo dobra. W ogóle teleskop Webba ma kilka instrumentów naukowych na pokładzie. Cztery takie zasadnicze, przy czym dwa są aż poświęcone podczerwieni, zakresowi podczerwonemu. To jest właśnie ten plus, o którym mówiliśmy, że do tej pory, w pewnym momencie, kiedy dochodziliśmy, wszechświat nam się kończył. Galaktyki po prostu znikały. My wiedzieliśmy, że tam jakieś powinny być, czy tak samo starsze gwiazdy, ale to już był ten zakres przesunięty za bardzo ku podczerwieni. Teraz dzięki temu, że on jest tam cały czas chroniony przed Słońcem, cały czas chłodzony, jesteśmy w stanie sięgnąć w takie miejsca, no, które były poza zupełnie naszym zasięgiem. I to otwiera zupełnie nowe pole, co mi też tak naprawdę kreatywność tylko ogranicza astronomów, którzy będą przez okres trwania misji tego teleskopu gwarantowany, znaczy inaczej, gwarantować się niczego nie da, ale przynajmniej 6 lat powinna potrwać zasadnicza faza misji. 10 sugerowane jest, że teleskop wytrzyma spokojnie, a szacowane jest, że może i 20 lat popracować w tym miejscu. Dla przypomnienia, Hubble też początkowo szacowano, że on parę lat popracuje, pracuje już 30. I w toku kolejnych lat pracy naukowcy wpadali dopiero na nowe pomysły, jak wykorzystać takie narzędzie. Dlatego, że to jest inspirujące. Czasem okazuje się, że jedna obserwacja, gdzie coś nie pasuje, wydaje się odstawać od znanego modelu, powoduje zmianę nawet koncepcji badawczej i otwarcie na cały nowy obszar badań i nagle się okazuje, że no cóż, z tego jest wiele lat, wiele publikacji. Warto też powiedzieć, że tego rodzaju projekty są otwarte na społeczność międzynarodową i na przykład polscy astronomowie też będą mogli aplikować o czas na tym teleskopie, jak wszyscy z całego świata. No, z pewnymi wyjątkami być może, które mogą wynikać z sytuacji politycznej, no, ale tego się nie uniknie. Także możliwości bardzo duże. No, to jest pierwszy instrument, który pracuje w zakresie pod czerwonym skutecznie aż do fali o długości 28 mikronów. To jest coś, co być może będzie nam w stanie pokazać prawie że najstarszy wszechświat. No tak, tak, tak to można określić. A tutaj może się okazać, że odkryjemy obiekty, których teraz sobie nawet nie wyobrażamy.
Kilka tylko zdjęć się właściwie przedostał. Kilka zdjęć zostało opublikowanych. Ja podejrzewam, że tych zdjęć jest więcej.
Bardzo możliwe, ale teleskop prowadzi cały czas teraz obserwacje i na pewno NASA będzie co chwila ujawniać jakieś nowe spektakularne, bo to też pokazuje opinii publicznej, tak zwanej,
sens
że
tego działania
tak,
też
to nie są pieniądze, które zostały zmarnowane, które oczywiście zawsze można wydać na różne inne cele, ale które zostały odpowiednio zainwestowane, no i dla właściciela tego teleskopu, czyli dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, de facto jest to cały czas pokazanie, że oni wiodą prym w kosmosie, a przynajmniej takie mogą stwarzać teraz wrażenie. Ja się zastanawiałem ostatnio też na potrzeby rozmów ze znajomymi, które inne w razie czego agencje mogłyby się pokusić o stworzenie czegoś podobnego. No i w zasadzie Europejska Agencja Kosmiczna we współpracy być może jeszcze z Kanadyjczykami, z Japończykami pewnie też by była coś takiego w stanie skonstruować, być może za podobne pieniądze i działającego równie dobrze. Natomiast przed pozostałymi tak zwanymi graczami na rynku kosmicznym jeszcze do tego jest pewna droga. To jest oczywiście coś, co prędzej czy później znajdzie naśladowców. Zresztą być może NASA będzie kolejne instrumenty tego rodzaju konstruować, pracujące w różnych też innych zakresach widma. No ale gdyby się nie udało, gdyby było tak, że byłaby jakaś awaria w trakcie startu, czy nie daj Boże jakaś kosmiczna skałka by zmiotła ten teleskop z miejsca, w którym on się w tej chwili znajduje, no to długo zajęłoby skonstruowanie ewentualnego następcy, a no NASA wie jak to zrobić. Akurat przy Webbie pracował zespół, przynajmniej w części odpowiedzialny wcześniej za wysłanie na orbitę Hubble'a. Inne agencje też miały doświadczenie z różnymi misjami kosmicznymi, także z teleskopami kosmicznymi, ale takiego teleskopu nikt wcześniej nie skonstruował. To jest zwierciadło z cieniuśkiego, stałego berylu. Gdybyśmy go rozpostarli na Oceanie Atlantyckim, to różnice w poziomie tego zwierciadła sięgałyby być może centymetra dwóch. To są takie niewielkie, które musiały być wykonane z odpowiednią precyzją w temperaturze pokojowej i po schłodzeniu, kiedy metal się deformuje natychmiast, wygina, zostało to wszystko zmierzone, po czym zostało znowu ocieplone i tak wyszlifowane, żeby już właśnie w temperaturach kriogenicznych miało odpowiedni kształt i żeby każdy z segmentów tego lustra, przypomnijmy, jest ich 18, łącznie dają lustro główne o średnicy 6,5 metra, żeby każdy z tych lusterek dało precyzyjny obraz, który jest użyteczny naukowo i który jest w stanie pokazać bardzo słabe obiekty. On dlatego jest pokryty też cieniusieńką warstewką złota, sterowany bodajże z ponad setką silniczków, które cały czas ustawiają te segmenty w odpowiednim miejscu. Do tego dochodzi 400 metrów kabli, czy 400 metrów okablowania, 1600 sztuk kabli, 1600 różnych wtyczek, przełączników, 20 parę metrów stelażu, który to jakoś utrzymuje częściowo elastycznego w miejscu, osłona słoneczna, która początkowo była maleńka i która się musiała w przestrzeni rozwinąć niczym żagiel na okręcie, a która jest też cieniusieńka, zrobiona z 5 warstw izolacyjnych grubości w zasadzie ludzkiego włosa, nawet troszeczkę cieńszych, ze specjalnego materiału. I to warstw, które skutecznie tam, gdzie z jednej strony przed tym izolatorem jest próżnia podgrzewana nawet do 93 stopni Celsjusza, więc blisko temperatury wrzenia wody, z drugiej strony za tą osłoną jest już tylko kilkadziesiąt stopni ponad zero absolutne. A tak jak powiedziałem, w wypadku samej kamery MIRI, czyli na tę średnią podczerwień, tylko 6 stopni ponad temperaturę próżni, temperaturę niczego.
To jest wszystko nieprawdopodobne. A ja sobie pomyślałam tak na koniec, że znaczy muszę odejść od nauki i pójść w sztukę takim jednym spostrzeżeniem, bo te zdjęcia, które się przedostały, już właściwie zaczęły otrzymywać nazwy, takie piękne określenia jak śmierć gwiazdy albo gwiezdne przedszkole, a to chyba wskazuje na to, że te zdjęcia zaczynamy traktować jako trochę dzieła sztuki, skoro nadajemy im nazwy.
I one oczywiście jednocześnie tymi dziełami sztuki są.
Poniekąd są, prawda?
Tak, co prawda naukowcy zawsze pierwszoplanowo myślą o efekcie naukowym swoich obserwacji i optymalizują je nie dla efektu estetycznego, ale on też występuje. Po to się wypuszcza te obrazki też dla wszystkich miłośników kosmosu, dla wszystkich chętnych, żeby pokazać, że warto patrzeć, że wszechświat jest piękny, bo to też nas inspiruje, skłania do odkrywania, składa do zadawania fundamentalnych pytań, na które zresztą być może Webb pozwoli gdzieś tam odpowiedzieć. Skąd my się jako ludzkość wzięliśmy? Jakie jest nasze dokładne miejsce w kosmosie? Jak ten kosmos jest urządzony? Jak jeszcze przy okazji jesteśmy uduchowieni tymi pięknymi kolorami, które tam są, widokiem, który się przed nami rozpościera, to może zaświadczyć każdy, kto chociaż raz próbował pobawić się w astrofotografię i wykonać nie aż tak spektakularne, nadal kolorowe zdjęcia przestrzeni kosmicznej. To jest jeden z najpiękniejszych chyba obszarów fotografii tak w ogóle.
Dziękuję bardzo. To po prostu może umówmy się do kolejnej kosmicznej inspiracji. Tomasz Banyś, kierownik Planetarium w Łódzkim EC1 był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję.